rozdział 4. Wam Zbawiciel. Rozdział oparty na Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 2, wiersze od 1 do 20. Król chwały bardzo zniżył się, aby przyjąć człowieczeństwo. Jego ziemskie otoczenie było surowe i odpychające. Jego chwała została zasłonięta, aby majestat zewnętrznej postaci nie stał się przedmiotem powabu. Zaniechał wszelkiej zewnętrznej okazałości. Bogactwo, doczesne zaszczyty i ludzka wielkość nigdy nie mogą zbawić duszy od śmierci. Jezus zamierzył, aby żaden powab ziemskiej natury nie ściągał ludzi na Jego stronę. Jedynie piękno niebiańskiej prawdy miało pociągnąć tych, którzy będą Go naśladowali. Charakter Mesjasza został znacznie wcześniej przepowiedziany w proroctwie, a On pragnął, aby ludzie przyjęli Go na podstawie świadectwa Słowa Bożego. Aniołowie byli zdumieni chwalebnym planem zbawienia. Czekali, aby ujrzeć, jak lud Boży przyjmie Jego Syna, odzianego w szatę człowieczeństwa. Przybyli do kraju wybranego ludu. Inne narody zajmowały się baśniami i czciły fałszywych bogów. Aniołowie przybyli do kraju, gdzie objawiona była chwała Boża i padło światło proroctwa. Przybyli niewidziani do Jerozolimy, do ustanowionych ekspozytorów świętych wyroczni i sług domu Bożego. Bliskość przyjścia Chrystusa została oznajmiona już kapłanowi Zachariaszowi, gdy ten służył przed ołtarzem. Narodził się już zwiastun, a jego misja została poświadczona cudem i proroctwem. Wieść o jego narodzeniu i zadziwiającej doniosłości jego misji została wszędzie rozpowszechniona. Pomimo tego Jerozolima nie przygotowywała się, aby przywitać swojego Odkupiciela. Niebiańscy wysłannicy ze zdumieniem przyglądali się obojętności ludu, który Bóg powołał w celu przekazywania światu światła świętej prawdy. Naród żydowski został zachowany jako świadectwo, że Chrystus miał się narodzić z nasienia Abrahama i linii Dawida. Pomimo tego oni nie wiedzieli, że Jego przyjście było już teraz bliskie. W świątyni poranna i wieczorna ofiara codziennie wskazywała na Baranka Bożego, a mimo to nawet tutaj nie było przygotowań na przyjęcie Go. Kapłani i nauczyciele narodu nie wiedzieli, że właśnie miało nastąpić największe wydarzenie wieków. Powtarzali bezsensowne modlitwy i odprawiali obrządki religijne, aby być widzianymi przez ludzi, jednak w swojej walce o bogactwa i doczesne zaszczyty nie byli przygotowani na objawienie Mesjasza. Taka sama obojętność szerzyła się po całej ziemi izraelskiej. Samolubne i pochłonięte przez świat serca były niewzruszone radością, która poruszała całe niebo. Jedynie niewielu pragnęło ujrzeć niewidzialnego. Do takich wysłano posłannictwo nieba. Aniołowie towarzyszyli Józefowi i Marii, gdy ci podróżowali ze swojego domu w Nazarecie do miasta Dawida. Dekret cesarskiego Rzymu o rejestrowaniu ludów jego rozległego zwierzchnictwa dosięgał mieszkańców pomiędzy wzgórzami Galilei. Jak niegdyś Cyrus był powołany na tron światowego imperium, aby mógł uwolnić jeńców pańskich, tak Cezar August został uczyniony narzędziem do wypełnienia Bożego zamiaru sprowadzenia Matki Jezusa do Betlejem. Ona jest z rodu Dawida, a syn Dawida musi się narodzić w mieście Dawida. Z Betlejem, powiedział prorok, wyjdzie ten, który będzie panującym w Izraelu, a wyjścia jego są z dawna ode dni wiecznych. z księgi Michała. Lecz w mieście swojego królewskiego rodu Józef i Maria są nierozpoznani i nieuczczeni. Zmęczeni i bezdomni przechodzą całą długość wąskiej ulicy od bramy miasta do jego wschodniego krańca, daremnie szukając miejsca spoczynku na noc. Nie ma dla nich miejsca w przepełnionej gospodzie. W końcu znajdują schronienie w skromnym budynku, gdzie trzymane są zwierzęta. I tutaj rodzi się Odkupiciel świata. Ludzie o tym nie wiedzą, lecz te wieści napełniają niebo radością. Z głębszym i czulszym zainteresowaniem święte istoty ze świata światłości są pociągnięte ku ziemi. Cały świat jest jaśniejszy ze względu na jego obecność. Ponad wzgórzami Betlejemu zgromadzony jest niezliczony tłum aniołów. Czekają oni na sygnał, aby oznajmić światu radosną nowinę. Gdyby przywódcy w Izraelu byli wierni w tym, co im powierzono, mogliby mieć udział w zwiastowaniu narodzin Jezusa, lecz teraz są pominięci. Bóg oznajmia: wyleję wody na pragnącego, a potoki na suchą ziemię. Szczerym w ciemnościach światłość wschodzi. Z księgi Izajasza i z księgi Psalmów. Tym, którzy szukają światłości i którzy ją przyjmują z radością, zajaśnieją jasne promienie z tronu Bożego. Na polach, gdzie będący chłopcem Dawid prowadził swoje stadko, pasterze w dalszym ciągu czuwali nocą. W czasie cichych godzin wspólnie rozmawiali o obiecanym Zbawicielu i modlili się o nadejście króla na tron Dawida. I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła. I ogarnął ich wielki strach. I powiedział do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Na te słowa umysły słuchających pasterzy wypełniły wizję chwały. Wyswobodziciel przyszedł do Izraela. Z jego przyjściem łączono moc, wywyższenie i triumf. Lecz anioł musiał przygotować ich do rozpoznania ich Zbawiciela w ubóstwie i upokorzeniu. To będzie dla was znakiem, powiedział. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. Niebiański wysłannik uspokoił ich obawy. Powiedział im, jak znaleźć Jezusa. Z czułym odniesieniem się do ich ludzkiej słabości dał im czas, aby przyzwyczaili się do boskiego blasku. Potem radość i chwała nie mogły być już dłużej ukryte. Cała dolina była rozjaśniona jasnym blaskiem zastępów bożych. Ziemia ucichła, a niebo schyliło się, aby słuchać pieśni. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wobec ludzi, dobra wola. Ach, oby dzisiaj ludzka rodzina mogła rozpoznać tą pieśń. Złożone wtedy oświadczenie, podany wtedy ton, roznosić się będzie do końca czasu i rozbrzmiewać aż po krańce ziemi. Gdy pojawi się Słońce Sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach, ta pieśń odbije się echem w głosie wielkiego tłumu, jak głos wielu wód, mówiącego: Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Z księgi Objawień. Gdy aniołowie zniknęli, światło ustąpiło, a cienie nocy ponownie opadły na wzgórza Betlejemu. lecz najjaśniejszy obraz, jaki kiedykolwiek widziały ludzkie oczy, pozostał w pamięci pasterzy. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: chodźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się wydarzyło, a co Pan nam oznajmił. Śpiesząc się więc, przyszli i znaleźli Marię i Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Odchodząc, z wielką radością oznajmili rzeczy, które widzieli i słyszeli. A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga. Niebo i ziemia nie są dzisiaj od siebie dalej niż wtedy, gdy pasterze słuchali pieśni aniołów. Ludzkość jest nadal takim przedmiotem troski nieba, jak wtedy, gdy prości ludzie, wykonujący zwykłe zajęcia, spotykali aniołów w południowej porze i rozmawiali z niebiańskimi wysłannikami w winnicach i na polach. Dla nas, trudniących się zwykłą pracą, niebo może być bardzo bliskie. Aniołowie z niebiańskich sieni będą towarzyszyli krokom tych, którzy na Boży rozkaz stawiają się i idą. Betlejemska historia jest niewyczerpanym tematem. Ukryta jest w niej głębokość bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Podziwiamy ofiarę Zbawiciela poniesioną w zamianie tronu nieba na żłób i towarzystwa wielbiących aniołów na zwierzęta w oborze. Ludzka duma i poleganie na sobie otrzymują w Jego obecności naganę. Jednak to było tylko początkiem Jego zdumiewającego zniżenia się. Byłoby to dla Syna Bożego niemalże nieskończonym upokorzeniem, aby przyjął ludzką naturę nawet wtedy, kiedy Adam trwał w swojej niewinności w Eden. Lecz Jezus przyjął człowieczeństwo wtedy, kiedy ów rodzaj był osłabiony 4000 lat grzechu. Podobnie jak każde dziecko Adama, przyjął skutki działania wielkiego prawa dziedziczności. Czym te skutki były, jest ukazane w historii jego ziemskich przodków. Przyszedł z takim dziedzictwem, aby mieć udział w naszych smutkach i pokusach, a także udzielić nam przykładu bezgrzesznego życia. Szatan nienawidził w niebie Chrystusa ze względu na jego pozycję w sieniach Bożych. Nienawidził go jeszcze bardziej, gdy sam został zdetronizowany. Nienawidził tego, który zobowiązał się odkupić rodzaj grzeszników. Mimo to właśnie na ten świat, na którym szatan rościł sobie prawo do panowania, Bóg pozwolił swojemu synowi, aby przyszedł, będąc bezradnym niemowlęciem, podlegającym słabości człowieczeństwa. Pozwolił mu, aby stawił czoło ryzyku życia na równi z każdą ludzką duszą, aby stoczył walkę tak, jak każde ludzkie dziecko musi ją toczyć, ryzykując porażkę i wieczną zgubę. Serce ludzkiego ojca wzdycha za swoim synem. Spogląda on na oblicze swojego małego dziecka i drży na myśl o ryzyku życia. Pragnie osłonić swojego ukochanego przed mocą szatana, aby zatrzymać go przed pokusą i walką, po to, aby mogła zostać zapewniona ścieżka żywota dla naszych dzieci. Bóg dał swojego jednorodzonego syna, by stanął w obliczu cięższego konfliktu i pełniejszego obaw ryzyka. Na tym polega miłość. Dziwcie się, niebiosa, zdumiewaj się, ziemio.